Miesiąc wrzesień w naszym zborze jest to miesiąc, w którym jako zbór modlimy się i pościmy. Przychodzimy do Boga po to, aby Go prosić o prowadzenie na kolejny rok szkolny, na kolejne dni, kolejne miesiące działalności naszej społeczności. Jest to czas, kiedy chcemy prosić Boga o prowadzenie w tych trudnych czasach, ponieważ jeszcze niedawno nasz kraj przeżył lockdown, nie mogliśmy się spotykać normalnie w kościołach. Nie wiemy, co będzie w przyszłości, dlatego chcemy modlić się o Boże prowadzenie. I w czasie tego miesiąca środowe kazania często dotyczyły modlitwy. Dzisiaj nie będzie inaczej. Chciałbym kontynuować temat modlitwy. Tematem mojego rozważania jest modlitwa miernikiem relacji z Bogiem. Czyli będziemy mówić o tym, że nasza modlitwa jest miernikiem tego, jaką mamy relację z Panem Bogiem. Zanim przejdę do kazania, chciałbym posłużyć się takim życiowym przykładem. Przykład zatytułowałem Jasio i jego życiowe zmagania. Przykład ten wynika z obserwacji mojego syna, ponieważ często jestem z nim, spoglądam na to, jak sobie radzi w życiu, jakie decyzje podejmuje i co z tego wynika. I to, co zaobserwowałem, to to, że wiele rzeczy, które robi mój syn, to widać w nim, że on wie, że gdzieś z boku jest rodzic. Bo zawsze, jak coś się stanie, to woła. Tato, mamo. Więc widać w nim tą pewność, że usłyszymy i mu pomożemy. Na przykład wczoraj mój synek włożył sobie wiaderko na głowę. No i co? Tato. Przyszedłem. Chwilę później już miał nogę w tym wiaderku i tato. No, przyszedłem jemu pomóc. I zauważam w nim taką ufność, że kiedy coś jest nie tak, to on od razu przychodzi do swojego ojca. Ale nie tylko w trudnych chwilach. Kiedy się cieszy, to też woła tato, mamo. Więc w tych radosnych chwilach on też od razu przychodzi do swoich rodziców. Ma tą ufność i wiarę, że obok jest ktoś, kto będzie w nim w tych dobrych chwilach, i w tych złych chwilach. Jest to niezwykła postawa i myślę, że możemy się wiele z niej nauczyć. Zresztą Jezus mówi, że chciałby, abyśmy byli jak dzieci. I wierzę, że chodzi właśnie o takie zaufanie do Boga, jakie ma dziecko do rodziców. Będę czytał z Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 9 do 17 wersetu. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 9-17. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niemu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się ponisza, będzie wywyższony. Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął, a widząc to uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Do kogo mówił Jezus tą przypowieść? Mówił do ludzi, którzy pokładali swoją ufność w sobie samym, że są usprawiedliwieni. Ludzie, którzy swoje usprawiedliwienie czerpali z pokładania ufności na tym, kim są i co robią. Kim jest taki człowiek? Co to znaczy? Człowiek, który pokłada ufność w sobie samym, to człowiek, który nie potrzebuje od nikogo pomocy. Taki człowiek, który polega na sobie, nie potrzebuje pomocy od drugiego człowieka. Tym bardziej nie potrzebuje pomocy od Boga. Tak uważa. Człowiek, który polega na sobie samym, to opiera się w swoim życiu na własnych dokonaniach, własnych uczynkach, na tym, co robi. Ludzie, którzy szukali usprawiedliwienia, o których tutaj Jezus mówi, to są tacy, którzy uważają, że będą usprawiedliwieni, ponieważ ich życie w jakiś sposób wygląda, ponieważ w ich życiu przejawiają się pewne praktyki religijne. Taki człowiek, który polega na samym sobie i pokłada ufność sam w sobie, to jest człowiek, który nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, że ktoś inny, tym bardziej Bóg, może mieć o wiele lepsze rozwiązanie do jego życia, niż on sobie wyobraża. I takim człowiekiem właśnie był faryzeusz. Faryzeusz przyszedł do świątyni po to, aby się modlić. Chciał, ale ta modlitwa wyglądała tak, że chciał pokazać Panu Bogu, jaki to on świętym, jakim jest świętym człowiekiem. On nie przyszedł po to, aby szukać u Boga pomocy. Jego sprawiedliwość według niego była w jego uczynkach. Panie Boże, ja poszczę, ja składam dziesięciny. Jak uczony w piśmie mógłby powiedzieć, znam pisma. Mógłby powiedzieć, nauczam tych pism. Tego nie widać w tej modlitwie, ale widać w nim, że opierał się na tym, co w swoim życiu robi dla Boga. Pokładał ufność w samym sobie i nie potrzebował Boga. To wynika z jego modlitwy. Widzimy też, że faryzeusz nie liczył się z drugim człowiekiem. Mówi, Panie Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ci grzesznicy, że nie jestem jak ten celnik, co tutaj stoi obok. Starał się, pokazując na innych, wybielić swoje życie. Pokazać siebie, że nie jest takim jak inni, więc zasługuje na to usprawiedliwienie. Możemy stwierdzić, że przyszedł do świątyni, aby rozmawiać z Bogiem, ale wcale nie oczekiwał od Boga żadnej odpowiedzi. Co miał do powiedzenia, to powiedział i odszedł. I wiemy, że odszedł bez usprawiedliwienia. Czy tak powinna wyglądać nasza modlitwa? Czym w ogóle jest modlitwa? Definicja słownikowa, zaczerpnięta z internetu, mówi tak. Modlitwa to czynność kultowa występująca w wielu religiach. Polega na skierowaniu swoich myśli do istoty lub istot mogących być lub będących przedmiotem kultu. A więc według słownika modlitwa jest wtedy, kiedy człowiek przychodzi i składa swoje modlitwy, swoje wyznania do jakiejś istoty wyższej. I ta definicja nawet nie zakłada, że ta relacja może być obustronna. Ale kiedy czytamy Biblię, kiedy ja czytam Biblię, to widzę, że Panu Bogu zależy na relacji z drugim człowiekiem. I wierzę, że modlitwa to jest właśnie relacja człowieka i Boga. Jest to rozmowa człowieka i Boga. Widzimy, że Panu Bogu zależy na relacji z człowiekiem już od samych początków kart Biblii. Kiedy był Adam i Ewa w ogrodzie, to był z nimi Bóg. Rozmawiali ze sobą. Nie wiem, w jaki sposób rozmawiali. Wydaje mi się, że to było tak wręcz osobiście. Później Adam z Ewą zgrzeszyli i zostali rozdzieleni. Ta relacja została zachwiana. Widzimy, że Bóg przychodzi do Abrama w 17 rozdziale, w pierwszym wersecie i mówi takie słowa. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego. Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Trwaj w społeczności. Trwaj w relacji. Co to znaczy? Bóg chce mieć społeczność z Abramem. I zachęca go do tego, aby on trwał. Nie chodzi o relację, która będzie raz rano, raz wieczorem, albo raz w tygodniu. To mówi: Abrahamie, ty trwaj w tej relacji. Niech to będzie ciągła relacja. Nieprzerwana. Ja chcę mieć z tobą tą relację. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Bóg pokazuje Abrahamowi, że relacja człowieka z Bogiem może prowadzić człowieka do doskonałości. Bo kiedy mamy relację z Bogiem, kiedy poznajemy Boga, to nasze życie poprawia się. Widzimy, jak mamy żyć, aby podobać się Bogu. Bóg powołuje Kościół do tego, aby był w relacji z Nim. I obraz tej relacji jest przedstawiony na przykładzie małżeństwa. Relacja Kościoła z Jezusem Chrystusem powinna być taka, jak relacja małżonków. Jaka to jest relacja w małżeństwie? W jaki sposób wyglądają rozmowy w małżeństwie? Ja wybrałem takie trzy przykłady. Jeden jest pozytywny, dwa są negatywne. W małżeństwie mogą być wspólne rozmowy. Możemy mieć wspólną relację, możemy rozmawiać o wszystkim. O tych dobrych rzeczach i o tych złych rzeczach. Możemy wylewać przed sobą swoje uczucia. I przez to możemy się poznawać, a ta relacja może się pogłębiać. Kolejnym takim przykładem to jest brak rozmów. Może być tak, że dwoje małżonków nie rozmawia ze sobą. Czy to buduje relacje? Kiedy mąż z żoną nie rozmawiają, nie rozwiązują problemów. Kiedy mąż z żoną nie rozmawiają, to nie wyznają sobie uczuć. I ta relacja słabnie. Po pewnym czasie dochodzi do rozwalenia tej relacji. Jest jeszcze jeden sposób. Taka relacja mechaniczna, mechaniczne rozmowy. Nazwałem to tak, ale chodzi mi o to, że my wiemy, co powiedzieć, żeby było dobrze. Czyli wiemy, w jaki sposób ma odpowiedzieć mąż żonie albo żona mężowi, żeby to drugie było zadowolone. Wiemy, co zrobić, żeby ta relacja w jakiś sposób wyglądała pozytywnie. Wiemy, w jaki sposób się zachowywać, ale w tym wszystkim nie ma serca. To wszystko jest takie właśnie mechaniczne. Czytaliśmy przed modlitwą Psalm 51. Psalm ten napisał Dawid, kiedy zgrzeszył, ponieważ cudzołożył z Batszebą. Dawid nie dość, że zgrzeszył poprzez cudzołóstwo, to jeszcze zamordował jej męża, a więc zgrzeszył przez cudzołóstwo i przez morderstwo. Kolejnym grzechem, jaki Dawid popełnił, to było to, że zachęcił innych żołnierzy, aby odstąpili od Uriasza. Więc widzimy, że nie dość, że sam zgrzeszył, to jeszcze wciągnął w ten grzech innych. Dawid mógł się zachować tak jak faryzeusz. Przyjść do Pana Boga i powiedzieć: zgrzeszyłem, ale Boże, no jestem królem. Wygrywałem dla Ciebie mnóstwo bitew. Izrael jest potęgą militarną w tym regionie. Napisałem tyle wspaniałych psalmów. W tak wspaniały sposób rozwinąłem Twój naród. Ale widzimy u Dawida inną postawę. Dawid przychodzi do Boga skruszony z żalem za swój grzech i prosi o wybaczenie. Dawid znał Pana Boga, miał z Nim relację. I widzimy to po psalmach. Kiedy czytamy psalmy, to widzimy głęboką relację między twórcą psalmu a Bogiem, do którego ten psalm został zapisany. Jest tam tyle opisów Pana Boga, Jego reakcji na różne rzeczy, że człowiek, który Go nie zna, nie ma głębokiej relacji, nie mógłby takich rzeczy napisać. Dawid przyszedł do Boga, bo znał Boga. Wiedział, że On sercem skruszonym nie wzgardzi i wyznał swój grzech. Czy taką postawę widzimy u faryzeusza? Nie widzimy. A powinniśmy. Przecież faryzeusz jako uczony w piśmie znał historię Dawida i Batszeby. On widział, w jaki sposób Dawid zgrzeszył i widział, w jaki sposób Dawid pokutował. Jego zachowanie różni się od tego, co czytał w pismach, które studiował. Dawid powinien być przykładem dla faryzeusza, w jaki sposób powinien się modlić. Faryzeusz odszedł ze świątyni bez odpowiedzi. Bóg nie chce takiej modlitwy. Kiedy przychodzisz, mówisz mu, jaki jesteś i odchodzisz, nie czekasz na odpowiedź. Wydaje mi się, że kiedy my mamy relacje między sobą, to też byśmy nie chcieli takiej relacji. Wyobraźcie sobie, macie przyjaciela, który przychodzi do was i mówi: jestem taki, taki i taki, robię to, to i to i nie jestem taki jak ty. I koniec rozmowy. I tak dzień w dzień. Chcielibyście kontynuować taką relację? Ciężko. Z drugiej strony w tej przypowieści mamy przykład celnika. Celnik również przychodzi do świątyni. Nie jest uczonym w piśmie. Reprezentuje zawód, który być może był najmniej lubianym zawodem w Izraelu i ogólnie w tamtym rejonie. Ponieważ jego praca polegała na tym, że pobierał opłaty przy wjeździe do miasta i te opłaty były często zawyżone. Celnicy dorabiali się na innych ludziach. Ale widzimy go, że przychodzi do świątyni z głęboką potrzebą Boga. Celnik przychodzi do Boga z głęboką świadomością swojego grzechu. I on szuka odpowiedzi u Boga. Szuka rozwiązania problemu, w jakim się znalazł. Ja widzę w nim chęć bycia zależnym od Boga w tej sytuacji, w której się celnik znalazł. On nie pokłada ufności w samym sobie. Widzimy, że prosi Boga o zmiłowanie i też widzimy, że nie przedstawia Panu Bogu swoich pomysłów, jak rozwiązać problem, w jakim się znalazłem. Mógłby powiedzieć: Panie Boże, tyle się dorobiłem, ale wesprę ubogich, będę Ci płacił z tego dziesięcinę, nie będę tak jak inni celnicy. Mógłby tak powiedzieć, ale przyszedł, ponieważ był świadomy grzechu i był świadomy tego, że tylko Bóg może mu pomóc. Przypowieść Jezus kończy słowami: kto się wywyższa, ten będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Widzimy faryzeusza, który się wywyższał. Stawiał się powyżej innych ludzi. Panie Boże, nie jestem jak zbójcy, cudzołożnicy, nie jestem jak ten celnik. Ja widzę w nim jeszcze jedno wywyższenie. Faryzeusz stawia się ponad Boga w swojej modlitwie, ponieważ on powinien przyjść do Boga i prosić o to usprawiedliwienie i żałować za swoje grzechy. A on przychodzi do Boga i wymienia, jaki to on wspaniały jest. Pokazuje Bogu, że wcale go nie potrzebuje w swoim życiu, tym samym wywyższając się. I taka postawa nie zasługuje na Boże usprawiedliwienie. Na Boże usprawiedliwienie zasługuje uniżenie, pokora, serce skruszone. Jaka jest Twoja relacja z Bogiem, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu? W jaki sposób budujesz swoją relację z Panem Bogiem? Do kogo byś się porównał w tej przypowieści? Może nie porównujmy się, bo już faryzeusz się porównuje do innych. Ale kim chcielibyśmy być? W jaki sposób chcielibyśmy, żebyśmy przychodzili do Boga? W jaki sposób chcielibyśmy budować tą relację z Bogiem? Miernikiem naszej relacji jest nasza modlitwa. Twoje życie modlitewne pokazuje, jaki jest stan relacji Twojej z Bogiem. To, jak się modlisz. Jakie masz nastawienie serca przed Bogiem. Ile czasu poświęcasz na tą modlitwę. To ukazuje, w jaki sposób wygląda Twoje życie duchowe. Nie możesz mieć dobrej relacji z Bogiem i wcale z Nim nie rozmawiać. Człowiek, który nie modli się, a też nie szuka odpowiedzi na modlitwy, chociażby przez Słowo Boże, nie może mieć dobrej relacji z Bogiem. Nie możesz mieć dobrej relacji z Bogiem, jeśli pokazujesz Mu, że Go nie potrzebujesz. Ponieważ Bóg przyszedł do człowieka, kiedy ten był w największej potrzebie. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby dać nam zbawienie od grzechów. I w żaden inny sposób to nie mogło się wydarzyć. Więc pokazując Bogu, że Go nie potrzebujesz, tak naprawdę odrzucasz łaskę, jaką ma dla ciebie. Nie możesz też mieć dobrej relacji z Bogiem, jeśli twoja rozmowa z Nim jest mechaniczna, taka pełna schematów. Modlę się 5 minut, nauczyłem się jakiejś modlitwy i to wystarczy. On chce mieć żywą relację z tobą. Nie zestaw regułek, nie określone kilka minut w ciągu dnia. Bóg chce mieć relację dzisiaj ze mną i z tobą. I On chce czynnie uczestniczyć w naszym życiu. On chce odpowiadać na nasze modlitwy. On chce być w naszych radościach i smutkach razem z nami i chce, abyśmy Mu o tym opowiadali. Pomimo tego, że On to wszystko wie, bo jest wszechobecny, wszechwiedzący, ale na tym polega relacja, że się rozmawia. I On chce, abyśmy do Niego przychodzili i tym się dzielili z Nim. Abyśmy z Nim rozmawiali. Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy byli od Niego zależni. Tak jak małe dziecko jest zależne od swoich rodziców. Musimy stać się jak dzieci w naszej relacji z Bogiem. Musimy Mu ufać, tak jak dziecko ufa ojcu. I nie możemy polegać na samych sobie, bo dzieci nie polegają na samych sobie. One często coś robią i rodzic obok musi je wspomagać. Poświęcaj swój czas na modlitwę. Nie oddawaj Bogu tylko małej chwili w ciągu dnia. Jeśli potrafimy rozmawiać z ludźmi bardzo długi czas na różne tematy, które nie mają żadnego znaczenia, to tym bardziej powinniśmy poświęcać nasz czas na modlitwę z Bogiem, na tematy, które mają ogromny wpływ na nasze życie tu, teraz, a także te życie w wieczności. Nasza modlitwa, to w jaki sposób rozmawiamy z Bogiem, ile czasu jej poświęcamy, jest miernikiem naszej relacji z Nim. Miernikiem naszego podejścia do Boga. Trwaj w społeczności z Bogiem. Bądź doskonały. To są słowa Boga do Abrama. Amen.